Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, dotarł do nas kolejny list z Ukrainy od naszych braci. Proszę, posłuchajcie, co pisze ojciec Jarek. Drogie siostry, drodzy bracia, nie spodziewałem się, że tak wielką euforię wywoła wśród Ukraińców wiadomość o wyzwoleniu Chersonia. To jedno z najważniejszych miast na południu kraju znajdowało się przez 256 dni pod rosyjską okupacją. Od ojca Miszy usłyszałem wiele razy, że marzy o tym, by móc wreszcie spakować samochody i osobiście zawieźć pomoc dla jego mieszkańców. Teraz Misza czeka na sygnał od swoich przyjaciół stamtąd, kiedy będzie można do nich dojechać. W ubiegłym tygodniu wyruszyliśmy z wolontariuszami Domu Świętego Marcina z Fastowa, siostrą Augustyną oraz ojcem Miszą, do Charkowa i dalej na południowy wschód Ukrainy, by zawieźć pomoc humanitarną mieszkańcom Bałakli, Izumiu i okolic. Te tereny zostały wyzwolone spod rosyjskiej okupacji 2 miesiące temu. Przyznam, że nigdy jeszcze nie byłem w tak odległych regionach Ukrainy. To nieco inny świat niż ten, jaki dotąd znałem, zwłaszcza teraz. Wojna wyrządziła tam ogromne szkody. Centrum Izumiu to prawie kompletna ruina. Zniszczone i wypalone budynki, bloki mieszkalne, zburzony ogromny most nad rzeką Doniec. To wywołuje trwogę również w nas, którzy oswoiliśmy się już trochę z podobnymi widokami. Docieramy do 3 różnych rejonów miasta. Ludzie tłumnie gromadzą się wokół naszych samochodów. W rozdzielaniu pomocy pomagają miejscowi aktywiści. Mają listy osób i wiedzą, kto najbardziej potrzebuje wsparcia. Jak to w życiu, raz po raz wybuchają drobne sprzeczki między stojącymi w kolejce ludźmi. Dzielimy się pakietami z żywnością i środkami czystości, ciepłą odzieżą, poduszkami i kołdrami. Do Bałakli trafiło kilkanaście okien z Polski. Wira rozkłada stolik, by rozdawać podstawowe leki, których tam brakuje. Natychmiast wokół niej ustawia się tłum ludzi, przeważnie starszych. Młoda mama pyta mnie, czy mamy coś na przeziębienie dla dziecka. Na szczęście mamy. Choć w Izumie i innych wyzwolonych miejscach otwarte są już niektóre sklepy, to jednak długotrwały brak pracy i wysokie ceny sprawiają, że wielu ludzi nie stać na zrobienie zakupów. Jest tu znacznie drożej niż w Fastowie, słyszę od jednego z wolontariuszy, który właśnie wrócił ze sklepu. Dziękujemy, że do nas przyjechaliście. Ostatnia pomoc była 2 tygodnie temu. Skąd jesteście? Jakiej jesteście wiary? Pytają nas ludzie zaciekawieni białymi dominikańskimi habitami. Przed tym, jak zaczynamy rozdawać pomoc, ojciec Misza prosi, byśmy się wszyscy pomodlili, odmawiając Ojcze Nasz. Każdy mówi jak potrafi, niektórzy milczą. Po drodze do Izumu odwiedzamy wioskę Wesołe. Wśród mieszkańców, którzy przyszli po pomoc, jest sporo dzieci. Witam się z grupą chłopców. Podajemy sobie ręce, pytam o imiona i czy chodzą do szkoły. Niestety szkoła we wsi została zniszczona, kiedy stacjonowali tam Rosjanie, więc uczą się zdalnie. Ale nie jest to takie proste. W wiosce nie ma teraz internetu, więc codziennie uczniowie i nauczyciele udają się na okoliczne drogi w poszukiwaniu łączności. Kiedy uda im się złapać sieć, wysyłają i ściągają zadania i prace domowe. Niestety takich miejsc jest teraz w Ukrainie sporo. Wokół wolontariuszy rozdających pomoc humanitarną gromadzą się również psy i koty. Nie zauważyłem, żeby odpędzał je ktoś z mieszkańców. One też przecież przeżyły wojnę. Wiele zwierzaków jest wychudzonych, a niektóre zalęknione. Mamy trochę karmy, którą rozsypujemy. Koty razem z psami łapczywie połykają brązowe kulki, nie przejmując się niczym. Do miejsc rozdawania pomocy prowadzą nas miejscowi wolontariusze. Bogdan i jego żona to młodzi ludzie z Bałakli. On spędził kilka dni w niewoli. Chcąc pozbyć się konkurencji, miejscowi kolaboranci, którzy sprzedawali jedzenie, donieśli na niego Rosjanom, że rozdaje ludziom za darmo chleb. Ostatni weekend spędziłem między klasztorem a kinem, które znajduje się w starej dzielnicy Kijowa, zwanej Padł. To tam istniał kiedyś pierwszy dominikański klasztor. W piątek po południu, trochę przypadkowo, dowiedziałem się, że w kinoteatrze Schwoten rozpoczyna się Doku Days UA, czyli Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Prawach Człowieka. Zdecydowałem się wybrać na film Mariupolis 2. To bardzo poruszający, trwający blisko 2 godziny dokument o życiu zwykłych ludzi w okupowanym i barbarzyńsko niszczonym przez Rosjan Mariupolu. Film powstał z ocalałych nagrań zarejestrowanych przez litewskiego reżysera Mantasa Kwadarewiciusa. Przyjechał on na początku wojny do Mariupola, by nakręcić swój drugi dokument o tym mieście. Niestety, Kwadarawiciusz stał się jedną z ofiar wojny. Początkowo informowano, że zginął na skutek ostrzału samochodu, którym jechał. Była to jednak wersja nieprawdziwa, przekazana opinii publicznej, by umożliwić żonie odzyskanie ciała męża. Wkrótce ujawniono, że litewski reżyser został pod koniec lutego aresztowany, a następnie był torturowany i rozstrzelany przez Rosjan. Sporo osób przyszło, by zobaczyć Mariupolis II. Było wśród nich również dwóch obrońców Azowstali, czyli ogromnego kombinatu metalurgicznego, jednocześnie oblężonej przez Rosjan fortecy, heroicznie bronionej przez ukraińskich żołnierzy. Młodzi mężczyźni podpierali się kulami, jeden z nich miał protezę nogi. Bohaterem innego filmu był Orest, żołnierz pułku Azow, który w czasie walk o Mariupol odpowiadał za kontakt ze światem zewnętrznym i relacjonował, co działo się podczas oblężenia. To dzięki Orestowi i jego nagraniom mogliśmy zobaczyć, jak żyli cywile, w tym wiele dzieci, w podziemnych, betonowych bunkrach. Na projekcji filmu była obecna matka Oresta. Okazało się, że siedziała niedaleko mnie. Podczas wystąpienia rozpoczynającego ten festiwal jego dyrektorka powiedziała, że jest on elementem normalnego życia, o które walczymy już 9 miesięcy. To bardzo prawdziwe stwierdzenie. Rosja nieustannie usiłuje na wiele różnych brutalnych sposobów ukraść mieszkańcom Ukrainy normalność, za którą tak wielu żołnierzy oddało już swoje życie i zdrowie. Poszli na wojnę, by walczyć o możliwość normalnego życia dla siebie i swoich najbliższych. Jestem każdemu i każdej z nich niewyobrażalnie wdzięczny za te chwile normalności, którymi dzięki ich heroicznej walce mogę się teraz cieszyć w Kijowie. Nie chciałam robić filmu o wojnie. To dokument Nadii Parfan, którego premiera odbyła się w sobotę. Wybuch wojny zastał Nadię i jej męża na Bliskim Wschodzie. Było tam ciepło, bezpiecznie, no i bardzo daleko od domu, odpowiada. Nie wytrzymała tak długo i zdecydowała się wrócić do Kijowa, wokół którego toczyły się wtedy zapiekłe walki. Oglądałem ten film z dużym zaciekawieniem, odnajdując w nim wiele własnych przeżyć. Ale był jeszcze jeden powód. Miesiąc temu, wracając do Kijowa z Warszawy, jechałem w pociągu w jednym przedziale z jego reżyserką i jej mężem. Zwykle nie zaczepiam ludzi w podróży i wtedy wymieniliśmy tylko kilka mało znaczących słów. Droga jest długa, więc obserwowałem moich towarzyszy, domyślając się, że są związani z kinem. Mieli jednak coś takiego w sobie, że dobrze ich zapamiętałem. O tym, kim są Nadia i Ilia, przekonałem się w sali kinowej. Po projekcji podzieliłem się z nimi naszą kolejową historią. Nadia natychmiast zaprosiła, bym dołączył do popremierowego bankietu. Na polowym stole, znajdującym się przed wejściem do kina, zjedliśmy w gronie kilku osób domową szarlotkę, nazywaną tutaj pirogiem. Mama Nadii przesłała ją dzień wcześniej pocztą z Iwano-Frankiwska, a Ilia wyciągnął ze schowka skutera, którym przyjechał. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy, niekoniecznie w pociągu. Nadia zaprasza do niewielkiego studyjnego kina, które prowadzi Ilia. Pokazują w nim sporo ukraińskich filmów, co mnie bardzo cieszy. Poza tym kino jest jednocześnie schronem, więc w czasie alarmów bombowych nie trzeba przerywać projekcji jak gdzie indziej. W kaplicy Misjonarek Miłości w Kijowie wisi tablica. Siostry zapisują na niej białą kredą intencje, w których się modlą. Jest papież Franciszek, biskup Witalii, są imiona sióstr i dobrodziejów. Podczas porannej mszy świętej dostrzegłem na końcu tej dość długiej listy jeszcze jedną prośbę, zapisaną po angielsku, o nawrócenie Putina. Za rosyjskiego dyktatora modlą się z pewnością teraz codziennie miliony Ukraińców na całym świecie. Wielu życzy mu szybkiej śmierci, ciężkiej choroby lub innego nieszczęścia. Inni, tak jak siostry, modlą się o jego nawrócenie. Podczas mszy czytaliśmy dzisiaj Ewangelię o Zacheuszu, który nawrócił się po spotkaniu z Jezusem, deklarując: Panie, jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Zapytałem Kati, dyrektorki szkoły podstawowej działającej przy Centrum Świętego Marcina, czy w Fastowie dzieciaki modlą się również za Putina. Oczywiście, odpowiedziała i przesłała mi po chwili nagranie. Luka poważnym dziecięcym głosem mówi, za co dokładnie się modli na tym nagraniu. Żeby Putin oddał 100 tysięcy miliardów hrywien, żeby odbudować Mariupol, Charków, Chersoń i wszystkie okupowane miasta Ukrainy. Chłopiec ma 7 lat i chodzi do pierwszej klasy. W przyszłości chce zostać prezydentem, dopisuje Katia. Szkoda, że nie możecie usłyszeć tego nagrania, bo po tym, z jakim przekonaniem mówi o naprawieniu szkód zadanych Ukrainie przez Rosję, zaczynam wierzyć, że jego dziecięce marzenie się kiedyś spełni. Wciąż polecamy się waszym modlitwom. Miałem nadzieję, że w tym liście nie będę musiał wspominać o kolejnych atakach rakietowych, zniszczeniach i ofiarach. Niestety, po obiedzie rozpoczął się zmasowany ostrzał Ukrainy. Rosjanie wypuścili ponad 100 rakiet. Czytam wiadomości o zniszczeniach m.in. w Kijowie, Charkowie, Chmielnickim. Znów poważnie ucierpiała infrastruktura energetyczna. Alarm bombowy, który zaczął się o 14.21, trwał rekordowo długo, bo aż 3 godziny i 58 minut. Niedawno się zakończył. Z pozdrowieniami, wdzięcznością za wszelką okazywaną nam pomoc i modlitwą, Jarosław Krawiec, OP Kijów, 15 listopada, godzina 19.05. Kani, no, to aż nie ma co mówić, nie? Nie kończy się to i nie kończy się to i nie kończy się i nie kończy się. Wiem, że pewnie wielu z nas nie wierzy, że Putin mógłby się nawrócić. Ale może dlatego tak jest, że się nie modlimy z wiarą. Może by warto tego małego 7-letniego chłopca posłuchać, nie? Który wierzy, że Putin kiedyś odda, a może go po prostu zmuszą na odbudowę Ukrainy. Kochani, módlmy się, wspierajmy. Jak tylko będą kolejne listy, będę wam czytał. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię. I do zobaczenia. Dobrego, pięknego dnia z Bogiem.